Boga z całego serca, do miłości człowieka jak siebie samego, do miłości nawet nieprzyjaciół. No my zamiast dążyć do realizacji tej miłości, tośmy dyskutowali, życiowe czy nieżyciowe, słuszne czy niesłuszne. I raczej przechylaliśmy się na odpowiedź nieżyciowa jednak. To jest utopia. No jak tu kochać Boga ponad wszystko? No jak tu miłować nawet nieprzyjaciół? No jak tu oddać życie za kogoś? Dyskutowaliśmy i nie pracowaliśmy nad tym. I właśnie tutaj druga przyczyna tego deficytu miłości. Zamiast pracy, zamiast modlitwy, zamiast podsycania i rozpalania tej iskry miłości wszczepionej przez nas, wszczepionej przez Boga w nas, myśmy mędrkowali i marnowaliśmy czas. A czas mijał i deficyty, ogromne deficyty. Drodzy przyjaciele, na szczęście przemówili w ostatnich czasach uczeni, psychiatrzy, wychowawcy. Powiedzieli dramat. Gdy miłość zanika, dramat. Zwłaszcza w stosunkach międzyludzkich. Dramat wymierny, widzialny po prostu. I wydaje mi się, że w tej dziedzinie dowartościowania miłości i w dziedzinie ukazania treści tej autentycznej miłości, chyba największą zasługę położył wymieniany przeze mnie często Erich Fromm. Chyba większości z was wiadomo, że niestety jeszcze ateista, przynajmniej agnostyk, ale uczciwy uczony, uczciwy. I to człowiek, który szanuje religię jako wartość par excellence ludzką, jako wartość ogromnie doniosłą. I rozdział o miłości Pana Boga w tej książce, którą będziemy cytowali, o miłości Boga jest interesujący dla kapłanów także. I my niejednego stamtąd możemy się nauczyć. Mniejsza o genezę. On inaczej widzi genezę miłości, źródło miłości. To jest jego filozofia. Ale zostawmy ten pierwszy rozdział. Podejdźmy do fenomenów, które on ukazuje jako fenomenolog. Otóż co on ukazuje? Otóż on mówi, że miłość właśnie to nie jest uczucie tylko. Posłuchajmy, co pisze w książce pod tytułem O sztuce miłości. Pisze tak. Czynny charakter miłości poza elementem dawania ujawnia się w tym, że zawsze występują w niej podstawowe składniki dla wszystkich jej form i postaci. Troska, poczucie odpowiedzialności, poszanowanie. Ponieważ większość ludzi uważa, że pożądanie seksualne kojarzy się z pojęciem miłości, łatwo dochodzą do błędnego mniemania, że się kochają, kiedy się posiadają. Proszę, mit. Rozprasza ten mit. Gdyby miłość była, pisze dalej ten wielki uczony, była tylko uczuciem, nie byłoby potrzeby do obietnicy do zgodnej wzajemnej miłości w małżeństwie. Uczucie przychodzi i może odejść. Tak, tak. Uczucie przychodzi i może odejść. To jest właśnie ten ptak, który może odlecieć. Chociaż może za daleko Fromm się posunął tutaj deprecjacji stabilności uczucia, bo może być uczucie bardziej stałe. Jeżeli o nie się troszczymy, o nie dbamy, jeżeli ono ma fundament i ma źródło, skąd odbywa się dopływ tego uczucia. Te uwarunkowania trzeba tutaj dodać. W dalszym ciągu podnosi. Miłość powinna być zasadniczo aktem woli, słyszycie przyjaciele, decyzji, całkowitego oddania swojego życia życiu drugiego człowieka. Jest to w rzeczywistości rozumowe uzasadnienie nierozerwalności małżeństwa. Proszę. W innym miejscu Fromm mówi, że to jest postawa. To jest przede wszystkim postawa miłość, a więc nie tylko uczucie. Miłość raczej się opiera o wolę i rozum. Rozum widzi wartość, a wola chce tej wartości, bo funkcją woli jest chcieć. Oto na tych bardziej stabilnych władzach psychicznych opiera się ta postawa, którą nazywamy miłością. Tutaj więc. I wtedy, drodzy przyjaciele, wtedy miłość to jest wyjście z siebie. Tak mówi Fromm też, jak Jezus mówił 2000 lat temu. To jest wyjście z siebie, wyjście ze swego egoizmu. A za tym jest to miłość trudna. Tak? Wyjście z egoizmu to jest trudna sprawa. I jeżeli to jest sprawa trudna, to trzeba jej się uczyć. I dlatego Fromm nadał swojej książce tytuł O sztuce miłości. Właśnie w samym tytule chciał powiedzieć, że trzeba miłości się uczyć, że trzeba tę sztukę uprawiać. A żeby jej się nauczyć, żeby umieć wyjść ze swego egoizmu. I trzeba pracować systematycznie. Rodzice mają pracować nad dziećmi w zakresie swego wychowania, nauczyciele w szkole, otoczenie, a my dojrzali. Winniśmy sami to robić. Systematycznie. Właśnie systematycznie. Nie dorywczo. Nie tylko euforia, wzniesienie w czasie rekolekcji na pielgrzymce z Warszawy do Częstochowy. I stąd, moi przyjaciele, drodzy, którzy kontaktujecie i angażujecie się w naszą pracę w duszpasterstwie akademickim, zwłaszcza tu pod Czwórką, może słyszycie w nadmiarze ten postulat wysuwany przez duszpasterzy. Przyjaciele, drodzy, prosimy o systematyczność, choć niewiele, pomału, ale systematycznie. Konwersatorium życia wewnętrznego na tym jest zbudowane. Albo chciałbym też, drodzy przyjaciele, też poderwać was, tych, którzy w taki niemalże, no, powiedziałbym, niezwykły sposób służyli bliźnim na placu przy Alei Pracy, gdy tysiące pacjentów kierowało się do Harrisa. Tam przeszło 60 czy blisko 80 osób z naszego ośrodka, pracowało od rana do nocy. I rzeczywiście z poświęceniem, z jakimś zapałem. I gdy parę razy znalazłem się na tym placu, pomyślałem sobie, Boże, jaki kapitał się wyzwala. Ile dobra, ile prawdziwej, autentycznej miłości. I myślałem, że to się da skanalizować, zatrzymać. Te strumyki stworzyć z tego jakąś choćby niedużą rzekę, stałą rzekę. I poprosiłem, ażeby przyszli ci przyjaciele i żeby stworzyli jakąś stabilną grupę pomocy bliźnim, bo przecież tacy ludzie czekają nie tylko na Harrisa, ale czekają na was młodych tu w różnych domach dziecka, w zakładach niewidomych, w zakładach starców i nawet w szpitalach i nawet może w waszych domach studenckich. A jeżeli nie wiecie, gdzie to wskażemy? I przyjaciele drodzy, zamarło to wszystko. Byłem przerażony. Oto jest wada Polaków. Zryw. Częstochowa jest. Z Warszawy do Jasną Górę. Śpiewy i wzruszenia. A potem góra rodzi mysz. Przyjaciele drodzy, stąd wracając do Fromma, Fromm mówi systematycznie. Nulla dies sine linea, jak dawniej mówili. Żaden dzień bez linii. Choćby bez jednego słowa. Otóż uwaga na to. I teraz, przyjaciele drodzy, na tym fundamencie miłości, o którym mówi Fromm, na tym fundamencie miłości ogólnoludzkiej, a w świetle Ewangelii także na tym fundamencie miłości także Boga, mogą i powinny rozwinąć się inne, różne postacie miłości. Bo miłość w gruncie rzeczy, autentyczna miłość jest jedna. Wyjście ku drugiemu człowiekowi. Z szacunkiem, z troską, z życzliwością, z odpowiedzialnością, z ofiarą. Miłość ogólnoludzka. A teraz na podścielisku tej miłości, na fundamencie tej ogólnej miłości, miłości Boga i człowieka, mogą wyrastać specyficzne krzewy, drzewa, kwiaty miłości w różnych postaciach. Inna będzie miłość Boga do człowieka, człowieka do Boga. Będzie inna miłość rodziców do dzieci, dzieci do rodziców. Będzie inna miłość między staruszkami, a inna miłość między młodymi. Będzie inna miłość przyjaźni, a inna będzie nieco miłość przywiązania, bo przywiązanie też jest miłością. W różnych relacjach, różne postaci. I otóż wśród tych postaci oczywiście znajdziemy także najbardziej młodych ludzi obchodzącą postać miłości, którą nazywamy erosem. To jest postać miłości. Jakie ona ma cechy charakterystyczne poza tą fundamentalną stroną, jeżeli ona tam jest? Jeżeli tam jest. Jaka specyfika erosu, miłość między mężczyzną i kobietą? Nasycenie uczuciem, dużo uczucia, ale z uczuciem łączy się i pożądanie, bo dwie płcie. Ale tam się może wyzwalać namiętność, gwałtowne uczucie, a więc namiętność, prawda? Tam się odzywa także i popęd, który nazywamy seksem, popęd. A więc powstają, rodzą się, burzą się, łączą się niestabilne, chwiejne dynamizmy. One są w gruncie rzeczy pozytywne. To jest ta właśnie kotłownia, gdzie znajdują się te materiały dające pewien napęd życia, życiu człowieka. Ale to są siły ślepe. To są pierwotne siły. I pożądanie, i namiętność, i popęd, i uczucia. I oto tutaj rodzi się zamieszanie, niepokoje. Niepokoje się rodzą. Tutaj rodzi się to, o czym śpiewamy, czy śpiewaliśmy w piosence greckiej. Gra. Dziś tak, jutro nie, dziś nie, jutro tak i znów nie. Gra się zaczyna. Gra tych żywiołów, prawda? Albo, co tak pięknie wyraża, także ten zawsze głęboki Bulat Okudżawa. Pierwsza miłość z wiatrem gna, z niepokoju drży. Druga miłość życie zna i z tej pierwszej drwi już, prawda? A ta trzecia, gdy już w drzwiach przekręca klucz i walizkę ma spakowaną już, prawda? Niepokój, niepokój, dziś tak, jutro nie. Wir, wir. Moi przyjaciele drodzy, to fakt. To fakt. Tego w jakiejś mierze już doświadczaliście i doświadczać będziecie. I w takim wirze, w takiej zamieci jakiejś, takim zamieszaniu, drodzy przyjaciele, łatwo stracić głowę. I niektórzy tracą głowę. Tak? Łatwo stracić głowę i orientację. Można utonąć w tym wirze. Można utonąć. I w tym wirze niektórzy rzeczywiście zatracają szacunek, więc wyższe wartości, te współczynniki miłości. Zatracają godność, współczynnik miłości, godność, prawda? Zatracają odpowiedzialność, tak, odpowiedzialność. Nawet gotowi są zdradzić Boga i te podstawowe prawa etyczne, prawda? Przychodzi dewastacja, dewastacja. A zwłaszcza, gdy taka miłość staje się Bogiem, gdy jeszcze do tego teorijkę się dorobi, mit, Bóg. I wtedy Lewis, przeze mnie też nieraz cytowany angielski pisarz, powie, gdzie miłość staje się Bogiem, staje się demonem. Tak, przyjaciele drodzy, nie ma przesady w tym. Gdy taka miłość, wir ten, wir żywiołów, staje się Bogiem.
Thank you. Thank you. Szczęście nie można wybrać z pierwszej ani drugiej. Thank you.